Jedna ze stacji telewizyjnych wyemitowała wywiad ze świadkiem, który ma potwierdzać, że w Smoleńsku był zamach.
Z relacji wynika, że osoba ta widziała lecący samolot, na którego boku był ogień. Potem usłyszała huk i nagłą ciszę.
Według stacji Rosjanin miał 10 kwietnia 2010 roku iść do swojej posesji i widział zdarzenie. Rozmowę z nim dziennikarze przeprowadzili przed kilkoma dniami w Smoleńsku.
Każde zeznanie świadka jest ważne. Do prokuratury należy docieranie do osób, które mają wiedzę i sprawdzenie, czy zeznanie jest wiarygodne, powiedział mecenas Stefan Hambura. Zapytaliśmy też mecenasa, dlaczego poprzednie władze nie próbowały szukać świadków tragedii w Smoleńsku.
Niestety prokuratura wojskowa nie dawała sobie rady tym śledztwem, a postępowanie co do wyjaśnienia przyczyn katastrofy zostało oddane w ręce Rosjan. Pomimo tego, że w dniu 10 kwietnia 2014 roku wtedy ówczesny prezydent Rosji Miedwiediew zaproponował, ażeby prowadzić wspólnie tutaj sprawy dotyczące przyczyn katastrofy smoleńskiej. I ten czas nie został wykorzystany i uważam, że nie można się dziwić, że Rosjanie w tak twardy i konkretny sposób wykorzystali swoją pozycję, którą dostali od ówczesnego premiera Tuska.
10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem w katastrofie Tu-154M zginęło 96 osób z prezydentem Lechem Kaczyńskim.
Delegacja miała wziąć udział w upamiętnieniu 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.
PZU i Polski Fundusz Rozwoju nabyły dziś 32,8% akcji Banku Pekao S.A. Koszt transakcji opiewa na ponad 10,5 miliardów złotych. PZU i PFR zapłaciły za jedną akcję 123 zł.
Dziś rozpoczyna się tak zwany rebranding banku, zmierzający do przywrócenia żubra do logo banku.
To jedna z największych transakcji w sektorze bankowym w Europie w ostatnich latach.
Dzięki tej strategicznej inwestycji PZU staje się największą grupą finansową w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.
Przejęcie przez PZU pakietu akcji Pekao S.A. od włoskiego UniCredit to jeden z elementów zapowiedzianych przez rząd repolonizacji sektora bankowego.
Handel we wszystkie niedziele, ale do godziny 12 bądź 13. To propozycja Parlamentarnego Zespołu na rzecz wspierania przedsiębiorczości i patriotyzmu ekonomicznego.
W Sejmie leży obywatelski projekt w sprawie wolnych niedziel. Rząd rekomenduje ograniczenie handlu w dwie niedziele w miesiącu. Dyskusja nad kształtem projektu jednak trwa. Za niespełna pół godziny nad kwestią handlu w niedzielę będą dyskutować posłowie na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu na rzecz wspierania przedsiębiorczości.
Poseł Adam Abramowicz, przewodniczący zespołu, zwraca uwagę, że ograniczenie godzin pracy w każdą niedzielę dałoby lepsze efekty niż zamknięcie sklepów tylko w dwa dni w miesiącu. Po roku, jak zaznacza, można byłoby pójść dalej.
Jeżeli mają być te dwie niedziele handlowe, a dwie niehandlowe, to są cztery zmiany dla pracujących w sklepach. Zróbmy cztery zmiany, ale w każdą niedzielę ograniczając godziny handlu. To będzie ten sam wymiar czasu pracy, za to no, jeszcze lepsze efekty, bo w momencie, kiedy byśmy zrobili na przykład do 13 czy do 12 ograniczenie, no to jeszcze te pracujące kobiety, pracujący pracownicy zdążą pójść do domu, zdążą pójść do kościoła, zdążą pójść na spacer i do kina i będą mogli całą niedzielę, po południe niedzieli spędzić z rodziną. Za rok byśmy sprawdzili, jak to wygląda, jak to działa i według mojej oceny nie będzie żadnych negatywnych efektów, to wtedy będziemy mogli zamykać już tak jak wzorem Niemiec czy Austrii wszystkie niedziele.
Pod obywatelskim projektem dotyczącym wolnych niedziel podpisało się ponad 500 000 Polaków.
W skład Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej wchodzą m.in. Związek Zawodowy Solidarność, organizacje społeczne, katolickie, pracownicze i pracodawcy.
Islamiści szkolą sekcję europejską wyglądających ludzi do przeprowadzenia zamachu w Izraelu. Kilka osób jest nakierowanych na Polskę, alarmuje publicysta Witold Gadowski.
W cotygodniowym komentarzu dziennikarz powołuje się na nieoficjalne źródła zbliżone do Mossadu. W rękach tzw. państwa islamskiego mogły znaleźć się dokładne mapy kilku polskich miast.
Redaktor Witold Gadowski przypomina, że rzecznik samozwańczego państwa islamskiego zaliczył Polskę do krajów, które godzą w imię Allaha.
Jeśli nie odetnie się głowy hydrze w postaci terroryzmu islamskiego, to będziemy mieć terroryzm wszędzie, także na polskich ulicach, dodał publicysta.
Sformowana została grupa europejsko wyglądających młodych ludzi, którzy są szkoleni do tego, żeby dokonywać zamachów na terenie Izraela, ale kilku z nich ma polskie korzenie i przygotowywani są także do występów w naszym kraju. Według informacji, które otrzymałem ze źródeł żydowskich, ta sekcja jest w posiadaniu dobrych map Warszawy, Krakowa i Częstochowy. O czym to może świadczyć? Może świadczyć o tym, że ten okres podarowanego nam przez opatrzność spokoju kończy się i musimy się przygotować do odpierania ataków islamu także w Polsce. Ponieważ Polska postrzegana jest tam jako kraj katolicki, czyli najmocniejszy kraj bałwochwalców, politeistów.
W obliczu klęsk tak zwanego państwa islamskiego na Bliskim Wschodzie działalność dżihadystów przenosi się na stary kontynent.
Wczoraj Algierczyk rzucił się z młotkiem na policjanta patrolującego plac przed katedrą Notre Dame. Drugi funkcjonariusz dwoma strzałami ciężko zranił terrorystę. Zamachowiec miał krzyczeć: to za Syrię.
Zamach sparaliżował serce Paryża na wiele godzin i postawił po raz kolejny ważne pytania w sprawie bezpieczeństwa Europejczyków.
W kraju zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz, możliwe lokalne burze.
Temperatura maksymalna od 15 stopni na północnym zachodzie do 23 stopni na południowym wschodzie.
W powietrzu utrzymuje się bardzo wysokie stężenie pyłku traw, pyli także sosna.
Wiatr umiarkowany na północnym zachodzie, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni, w czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę.
Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali i będzie rosło.
Informacją o pogodzie kończymy wiadomości w Radiu Maryja.